Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 2 kwietnia. Dziś wtorek wielkanocny, dzień pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Norwegia. Norweski rząd pod przewodnictwem wywodzącego się z Partii Pracy premiera Jonasa Gahr Støre powołał specjalną komisję, której celem ma być analiza skutków liberalizacji tzw. prawa do aborcji. Niedawno komisja wystosowała do norweskiego parlamentu wytyczne, w których wezwała polityków do rozszerzenia możliwości zabijania nienarodzonych na życzenie z 12 tygodnia do 18 tygodnia ciąży. Obecnie kobieta chcąca dokonać aborcji musi zwrócić się w odpowiednim trybie do komisji lekarskiej. Choć każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie, wnioski można składać było jedynie do 12 tygodnia ciąży. Według norweskich władz to okres zbyt krótki i stąd chęć wydłużenia go do 18 tygodni. Zamiary rządu potępili katoliccy hierarchowie zrzeszeni w Norweskiej Radzie Biskupów Katolickich, określając je jako krok wstecz względem chrześcijańskiego i humanistycznego dziedzictwa Norwegii. Francja. Francuski rząd ma nowe pomysły w związku z koniecznością implementacji tzw. dyrektywy EPBD. Na jej mocy zaostrzone zostały przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków, a wszystkie budynki zbudowane po roku 2030 mają być zeroemisyjne. Dzielny francuski rząd postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzielnych eurokratów i zamierza zakazać najmu domów o najniższych wskaźnikach efektywności energetycznej, oznaczonych literami F oraz G. Eksperci przewidują, że do roku 2028 ponad 5 milionów domów nie będzie mogło być wynajmowanych z tego powodu. Francuski rząd postanowiłby w zamian zachęcić Francuzów do remontów, zapowiadając dopłaty do redukcji emisyjności budynków. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka z Paoli. Urodził się on 27 marca 1416 roku w miejscowości Paola w południowo-włoskiej Kalabrii. Swoje imię zawdzięczał świętemu Franciszkowi z Asyżu, którego wielkimi czcicielami byli ubodzy rodzice Franciszka. Już w wieku lat 12 wstąpił do zakonu franciszkanów, który jednak opuścił zaledwie po pół roku. Następnie dużo pielgrzymował, między innymi do Rzymu, Asyżu oraz Monte Cassino. Po powrocie do Paoli Franciszek założył w pobliżu miasta pustelnię i oddał się w niej bardzo surowemu życiu. Powoli zaczęli dołączać do niego uczniowie i w ten sposób powstała nowa rodzina zakonna Minimitów, oparta na regule świętego Franciszka z Asyżu. Jednak do trzech ślubów zakonnych u Minimitów dołączono czwarty, zachowania przez całe życie postu od mięsa i nabiału. Franciszek otrzymał od Pana Boga dar czynienia cudów, dzięki którym mógł na przykład wskrzesić swojego siostrzeńca. Nowe klasztory Minimitów zakładał w całej Europie, najwięcej we Francji. Gdy statek nie chciał zabrać Franciszka na Sycylię, gdzie miał założyć nowy klasztor, ten przypłynął na tę wyspę na własnym płaszczu. Regułę, którą ułożył, w roku 1493 zatwierdził papież Aleksander VI. Franciszek był także doradcą króla Francji, Karola VIII. Zmarł 2 kwietnia 1507 roku w Tours, we Francji. Przeżył 91 lat. Beatyfikował go już 6 lat później, bo w roku 1513 papież Leon X. Po kolejnych 6 latach Franciszek z Paoli został kanonizowany przez tego samego papieża. Jest patronem grzeszników powracających do Pana Boga, skazanych na śmierć i umierających. Ziemska ojczyzna świętego Franciszka z Paoli, czyli Włochy. Na początku marca w jednym z muzeów na terenie diecezji Carpi zaprezentowana została bluźniercza wystawa autorstwa ateistycznego artysty Andrei Saltiniego, w której przedstawiono Pana Jezusa w kontekście homoseksualnym. O sprawie informowaliśmy w Sprawkach Rano 12 marca. W ciągu kolejnych tygodni wierni diecezji Karp protestowali przeciw wsparciu dla pokazu ze strony ordynariusza diecezji arcybiskupa Erio Castelucciego, pisząc do niego oficjalne pisma i modląc się na różańcu przed budynkiem muzeum. I teraz uwaga, kuria wydała komunikat, w którym stwierdziła, że jeśli ktoś ma problem z wystawą i uważa ją za nieczystą, to widocznie sam jest nieczysty. Włoscy katolicy oskarżyli biskupa o profanację i zawiadomili prokuraturę, która uznała, że czyn mieści się w granicach wolności sztuki i zarekomendowała odrzucenie zawiadomienia. Sąd nie wydał jeszcze postanowienia w tej sprawie i prowadzi dochodzenie wstępne. Gruzja. Pod koniec marca rządząca w Gruzji socjaldemokratyczna partia Gruzińskie Marzenie opublikowała projekt ustawy przeciwdziałającej ideologii LGBTQ i inne literki. Zgodnie z projektem przedstawionym przez prezesa partii, pana Mamuka Mdina Radze, zakazane będą tzw. korekta płci oraz adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Zdaniem gruzińskiego polityka, nowe prawo ma chronić wartości rodzinne oraz nieletnich, a docelowym rozwiązaniem jest nowelizacja konstytucji, by jako małżeństwo określać można było jedynie związek jednego genetycznego mężczyzny i jednej genetycznej kobiety. Projekt ustawy przewiduje także zakaz zgromadzeń publicznych popularyzujących związki osób tej samej płci, co oznaczałoby zero parat równości w Gruzji oraz ochronę dzieci przed genderowymi zajęciami w szkołach. Eksperci wskazują, że takie posunięcia mogą mieć swoją cenę. Unia Europejska określiła osoby LGBTQ i inne literki jako najbardziej prześladowane właśnie w Gruzji i od zwiększenia ich, jak to się nazywa, ochrony uzależnia ewentualną akcesję Gruzji do Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone. Tydzień temu w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych odbyło się wysłuchanie stron w postępowaniu dotyczącym ułatwienia przez Federalną Agencję Żywności i Leków dostępu do pigułek aborcyjnych. Jednym z działań agencji było ograniczenie dostępu do lekarzy przez kobiety stosujące takie środki. Celem jednak wbrew pozorom nie było utrudnienie dzieciobójstwa. Wręcz przeciwnie, chodziło o to, aby środki aborcyjne były stosowane przez kobiety samodzielnie. Według konserwatywnej organizacji prawniczej Sojusz Obrony Wolności, decyzja agencji skutkuje tym, że kobiety nie muszą już przechodzić badań przed stosowaniem pigułek aborcyjnych, a tym samym coraz częściej środki te stają się zabójcze także dla matek. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 23. Grzechy mowy w życiu codziennym. Czy obelga jest grzechem śmiertelnym? Tak, jeśli ten gest lub słowa ze swojej natury w ciężkim stopniu ranią cześć tego, kto jest ich celem, a ich intencją formalną jest uderzenie w tę cześć. Grzech będzie lekki, jeśli cześć nie doznała poważnego uszczerbku, albo też w sytuacji, gdy nie było intencji wyrządzenia ciężkiej szkody. Czy każdy człowiek ma ścisły obowiązek w ramach porządku sprawiedliwości traktować innych ludzi, kimkolwiek by oni byli, z należnym im szacunkiem i poważaniem? Tak, jest to ścisłym obowiązkiem każdego człowieka w ramach porządku sprawiedliwości, który ma w stosunkach społecznych zasadnicze znaczenie dla harmonii, jaka powinna panować pomiędzy ludźmi. Na czym opiera się ten obowiązek i jakie jest jego znaczenie? Opiera się on na tym, że cześć jest jednym z dóbr, na którym ludziom najbardziej zależy. Nawet człowiek najmniej znaczący w społeczeństwie chce mieć i ma prawo być traktowany z odpowiednim szacunkiem. Brak takiego szacunku, czy to w geście, czy też w mowie, rani to, co jest najdroższe dla człowieka. Czy należy zatem usilnie unikać mówienia lub czynienia rzeczy, które w obecności drugiej osoby ze swojej natury byłyby w jakikolwiek sposób upokarzające, zasmucające lub przykre dla tej osoby? Tak, należy usilnie ich unikać. Czy jednak w pewnych przypadkach jest to dozwolone? takie zachowanie nie może być dozwolone z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzchnik zwraca się do podwładnego i to jedynie w celu skorygowania tego, co jest złe. I pod tym warunkiem, że nigdy tego nie będzie robić pod wpływem gniewu, albo też w sposób obraźliwy lub niedyskretny. Jak należy postępować z tymi, którzy uchybiają obowiązkowi szacunku dla innych? W przypadku tych, którzy są winni grzechu braku szacunku dla innych, zarówno w stosunku do nas samych, jak i w stosunku do tych, których obrona czci jest nam w jakiś sposób, pośrednio lub bezpośrednio powierzona, miłość oraz sprawiedliwość wymagają od nas, byśmy nie zostawiali takiego zuchwalstwa bezkarnym. Jednakże nawet w takich przypadkach należy zachować odpowiednią formę reakcji, czyli wziąć pod uwagę, czego domaga się porządek prawny i dbać usilnie, by samemu nie przekroczyć granicy braku szacunku. Co należy rozumieć przez obmowę? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W poniedziałek 18 marca w gmachu Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie minister-ministry do spraw, cokolwiek to znaczy, równości, pani Katarzyny Kotuli z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Tematem rozmów był projekt ustawy o tzw. związkach partnerskich, będący jednym z priorytetów dla lewicowego rządu. W trakcie spotkania pani ministra wsłuchała się w postulaty tęczowych aktywistów. Ci zgodnie stwierdzili, że w ustawie koniecznie muszą znaleźć się elementy dotyczące wspólnych rozliczeń podatkowych partnerów, regulujące prawo dziedziczenia oraz oczywiście możliwość zawarcia związku partnerskiego niezależnie od płci, obu czy też obojga partnerów. W spotkaniu udział wzięli też przedstawiciele pseudochrześcijańskiej grupy Wiara i Tęcza oraz ewidentnie mający teraz swoje 5 minut lewicowy aktywista pan Bartosz Staszewski, pseudonim Bart. Ponownie Polska. Pod koniec marca opublikowany został sondaż Santander Consumer Banku dotyczący spędzania wolnego czasu w internecie. Wyniki badania nazwać by można zasmucającymi. 76% Polaków wykorzystuje swój wolny czas na aktywność w internecie przez około 4 godziny dziennie. Najczęstszymi użytkownikami internetu są najmłodsi. 40% respondentów pomiędzy 18 a 29 rokiem życia spędza w internecie od 5 do 6 godzin dziennie, a 20% więcej niż 6 godzin. W sieci szukają oni przede wszystkim rozrywki oraz korzystają z mediów społecznościowych. Użytkownicy w grupie wiekowej od 30 do 39 lat najczęściej dokonują zakupów online oraz szukają zniżek, okazji i rabatów. Spędzając czas w internecie, zdecydowanie najczęściej Polacy korzystają ze smartfonów. Jako główne urządzenie wskazało je 84% ankietowanych. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Chrystus zmartwychwstał. To z radością wypowiada katolik, szczególnie w trakcie oktawy wielkanocnej. Inny katolik odpowie prawdziwie zmartwychwstał. Nie katolik najczęściej tak nie odpowie i pomyśli sobie w najlepszym wypadku: okej, ty w takie rzeczy wierzysz, ja nie. Dla niewierzących wiara w zmartwychwstanie może być przejawem naiwności. I zupełnie szczerze mówiąc, myślę, że w większości przypadków jest tak, bo nie mają czasu ani chęci spokojnie przeanalizować scenariusza alternatywnego. I powstaje pytanie, wiara w który scenariusz wymaga tej naiwności więcej? Rozważmy scenariusz alternatywny. 11 mężczyzn siedzi w atmosferze zupełnej porażki. Zaczyna Piotr. Widzę dwie możliwości. Słuchamy, zamieniamy się w słuch. Nie krępuj się, mów. Odpowiadają mu smutne głosy. Pierwsza możliwość. Trzeba nam wrócić do pracy. Ja, podobnie jak kilku z was, jestem rybakiem. Da się z tego wyżyć. Ludzie zawsze będą musieli coś jeść. Mateuszu, pomimo tego, co mówił nam nasz mistrz, w życiu pewne są jednak tylko dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Pierwszą niedawno widzieliśmy. Druga to jest twój zawód, Mateuszu. Więc głowa do góry. Będziesz ściągał z nas podatki. I co więcej, my ci to z góry wybaczamy. Bo choć ewidentne już jest, że nasz mistrz mylił się co do wielu rzeczy, to wciąż jesteśmy pod wielkim wrażeniem jego świeżego spojrzenia na tyle spraw. I akurat z tym wybaczaniem, cóż, ma to jakiś swój urok, powiedzmy, psychologiczny. Łukaszu, choć podatki i śmierć to jedyne pewniki, ludzie z jakiegoś powodu zawsze będą chcieli obu unikać. a śmierć przynajmniej odwlekać, więc zawsze znajdzie się praca dla lekarza. Panowie, głowa do góry. To nie jest możliwe, żeby ostatnie 3 lata zupełnie zepsuły nasze CV. W dotąd smętnej izbie nastroje zaczynają powoli się poprawiać. Może nie wszystko stracone. Jesteśmy młodzi, trzeba zacząć od nowa. Ale nagle Piotr mówi... Pytanie, czy was to satysfakcjonuje? Po tym wszystkim? Chodziły za nami tłumy. Ileż było nadziei. Wiecie, zupełnie nowa religia. I co tu dużo mówić, nasze osoby w tej nowej religii miały być dość ważne. 12 apostołów. To mogłoby się przyjąć. 11. Wtrąca zawsze czujny na liczby Mateusz. Chwilowo 11, ale ze strony marketingowej to musi być 12. Coś się wymyśli. Ale Piotrze, jak wymyśli? Jakich 12 apostołów? Czego? Przecież nasza religia zakończyła się zanim tak naprawdę w ogóle powstała. Piotrze, obudź się już. Czego w ogóle ty chcesz robić marketing, cokolwiek to znaczy? Mówiłem wam, są 2 możliwości. Pierwsza to powrót do naszych poprzednich zajęć. Tak jak mówiłem, to jest poniżej moich aspiracji. Oto druga. Uważacie? Uważamy. Wykradniemy ciało. Na sali cisza. Zaintrygowane spojrzenia skłaniają Piotra do kontynuowania. Przekupimy rzymskich strażników, odsuniemy kamień i wykradniemy ciało. Piotrze, po pierwsze Judasz zniknął z pieniędzmi, a po drugie, myślisz, że rzymscy strażnicy ryzykowaliby życiem dla sakiewki od nas? Tomaszu, Tomaszu, ty i te twoje wieczne wątpliwości, patrz proaktywnie. Pieniądze się znajdą, pójdziemy do strażników i da się to jakoś załatwić. Powiedzą potem swoim przełożonym, że zasnęli. A co z kamieniem? To wielki głaz. Czy aż tak wielki dla 12 silnych mężczyzn? 11. Wtrąca Mateusz. Mimo wątpliwości na twarzach tych 10 zaczyna się rysować znowu nadzieja. Morale w izbie rośnie. Okej, wykradniemy ciało i co dalej? Pewnie masz jakiś plan, Piotrze. Uważacie? Uważamy. Chcemy mieć nową religię, tak? Tak. Chcemy być ważni w tej religii, tak? Tak. Powiemy, że Chrystus powstał z martwych. Szmer uznania. Mężczyźni patrzą na siebie, niektórzy zaczynają klepać się po plecach, siadają prościej. Jak zawsze, gdy z poczucia beznadziei przechodzi się w wizję powodzenia. Okej, co dalej? Co zrobimy dalej? Powiemy, że on zmartwychwstał. Dobierzemy sobie 12 do naszej ekipy i zaczniemy rozgłaszać, że Jezus jednak mówił wszystko serio. I co więcej, że zmartwychwstał. Resztę się potem dopracuje. Trójca Święta, śmierć na krzyżu przedstawi się jako część jakiegoś większego planu. Nie mówiłem, że wszystkie szczegóły mam od razu dopracowane. Jestem wszak naprawdę prostym rybakiem. Mam wątpliwości, czy to się w ogóle uda. To znowu Tomasz. Wykraść ciało to nie brzmi tak łatwo. Zresztą nie wiemy, jak zareagują strażnicy i czy w ogóle uda nam się odsunąć ten kamlot. Powiedzmy jednak, że to wszystko się uda. Gdzie niby potem to ciało ukryjemy? Dużo problemów. Piotr, któremu ewidentnie marzy się bycie głową tej nowej religii, widzi, jak na twarze zgromadzonych wraca cień wątpliwości. Słyszy szept swojego brata Andrzeja prosto do ucha. Szymon, czas na jakąś mowę motywacyjną. Ty to potrafisz, podpal ich trochę do tego nowego pomysłu. A już na głos dodaje, no dobrze, a co my wszyscy będziemy z tego mieli? Szymon wstaje, głosy znów milkną. Uważacie? Uważamy. Za to, że zdobędziemy pieniądze i pójdziemy porozmawiać z rzymskimi strażnikami, żeby zaryzykowali swoje życie. Za odsunięcie głazu i ucieczkę z ciałem dorosłego mężczyzny, każdy z nas może spodziewać się czegoś, co nawet nie śniło mu się w młodości. 10 rozmarzonych par oczu chłonie już teraz każde słowo Piotra. Zaszczyty, pieniądze, znaczenie, władza, mówże wreszcie Piotrze. Uważacie? Uważamy. Za to wszystko oraz wymyślenie naszymi niewykształconymi umysłami spójnej doktryny religijnej i potem konsekwentne jej głoszenie naszymi niewykształconymi ustami. Uwaga! Uważacie? Uważamy. Wszyscy zostaniemy brutalnie zamordowani. Na sali euforia. Tak jest, nareszcie. To jest to... moment. Co? Więc... Powtarzam, dobieramy 12 i do końca życia, każdy w innym miejscu, konsekwentnie głosimy spójną doktrynę, a nasze naprędce wymyślone kłamstewko, że zmartwychwstał, powtarzamy nawet w trakcie kaźni. Wiecie, krzyżowanie, głową w górę lub w dół, to już kwestia preferencji. Kamienowanie, wieszanie na słupie, obijanie kijami. Dla każdego coś miłego. Tylko powtarzam, ani jeden nie może w trakcie kaźni przed śmiercią zmienić swoich zeznań i wyjawić, że wcale nie zmartwychwstał. Nie wiem, czy chcę znosić tortury, wtrąca Jan. Dobrze, żeby nie wyjść na usztywnionego, pójdę na kompromis w tej jednej sprawie. Ty, Janie, umrzesz z przyczyn naturalnych, powiedzmy na jakiejś wyspie. A reszta, co wy na to, panowie? Mówi Mateusz, robiłem notatki, czyli tak, trudy, trudy, trudy i potem śmierć w kaźni. Po stronie benefitów nie mam nic. W sumie, nie wiem jak dla reszty, brzmi to w jakiś niewytłumaczalny sposób pociągająco. Ale Piotrze, tak, koniec końców, po co to wszystko? Jak to po co, panowie? W jednym, jedynym celu. Na złość Żydom. Czy mniej więcej nie tak, mój drogi słuchaczu, musiałaby brzmieć wersja, w którą wierzą niewierzący w zmartwychwstanie? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających finansowo tę pracę. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Franciszku z Paoli, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem. Chrystus zmartwychwstał.